Studio Polityka.
Dzień dobry. Otwarto kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, co uniezależnia całkowicie Polskę od Rosji. Na szczycie ONZ bardzo mocne przemówienie wygłosił prezydent Andrzej Duda. Ruszyły dopłaty do ogrzewania dla Polaków, a w Gdańsku kolejne afery i kolejny raz bez konsekwencji. Dodatkowo Aleksandra Dulkiewicz zadeklarowała start w wyborach samorządowych. I o tym dziś porozmawiamy. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam naszych gości. Są nimi dzisiaj Andrzej Potocki, portal polityce.pl, tygodnik sieci.
Witam serdecznie.
I gość specjalny Andrzej Ługin, portal gdaństrefaprestiżu.pl.
Gdaństrefaprestiżu.com.
Gdaństrefa.com.
Dzień dobry, witam państwa.
I Marek Formela dołączy do nas w drugiej części audycji.
Studio Polityka.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział podczas uroczystości otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, że po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy poważnym państwem. Dodał, że nikt nie jest w stanie nas zatrzymać w tego rodzaju inicjatywach. Trzeba to rozwijać, to jest pierwszy krok decydujący, mówił Jarosław Kaczyński.
Wierzę, że to początek czwartego portu Rzeczypospolitej, że to nowy impuls dla rozwoju tej ziemi, ale przede wszystkim wierzę, że to kolejny akt, by Polska była naprawdę niepodległa, naprawdę suwerenna, była silnym, poważnym, liczącym się państwem.
Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to jedna z najważniejszych inwestycji współczesnej Polski. Tydzień temu w sobotę zakończyły się uroczyste obchody z okazji jego otwarcia. Na wydarzenie przybyły tłumy.
Polska będzie niezależna.
Będzie pamiątka, zrobi się parę zdjęć.
Interesuje mnie ta budowa i byłem za od początku. Jestem cały czas za. No, to będzie nam służyć, Polakom, Polsce. Ja już szósty raz, ja od początku budowy, jak się tylko rozpoczęła, już tu byłem.
Bardzo dobra inwestycja, więc trzeba zobaczyć.
Podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda w rozmowie z dziennikarzami ocenił, że wystąpienie Władimira Putina było pokazem słabości, a ogłaszając mobilizację, Rosja przyznała się do porażki w wojnie na Ukrainie.
Rosja nagle po 7 miesiącach wojny, którą toczy, gdzie miała zwyciężyć w ciągu 72 godzin, bo przecież takie były zapowiedzi, wreszcie przyznaje się de facto do porażki. Władimir Putin mówi, że musi zrobić mobilizację. Blady strach pada na młodzież w Rosji, bo nikt nie wie, kto jeszcze zostanie zabrany na Ukrainę i kto jeszcze będzie musiał po prostu zginąć. To był pokaz słabości, to wystąpienie.
Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk skomentował ujawniony w programie Jedziemy Michała Rachonia list Donalda Tuska do Władimira Putina po wizycie Radosława Sikorskiego w Moskwie. W czerwcu 2008 roku premier pisał, że Polska jest zainteresowana stabilnymi dostawami rosyjskiej ropy i gazu. Piotr Wawrzyk stwierdził, że taki dokument kompromituje lidera Platformy Obywatelskiej.
To jest coś niebywałego i kompromituje takiego polityka. On w ogóle powinien być moim zdaniem wyeliminowany ze sceny politycznej, bo nie zasługuje na miano polskiego polityka po prostu. Szokujące słowa, ale myślę, że oddające istotę polityki Donalda Tuska i ekipy Platformy Obywatelskiej, którzy traktowali Rosję jako przyjaciela.
Palmy z Parku Oliwskiego można było uratować. O złym stanie daktylowca pracownicy z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni informowali przełożonych już w 2018 roku. Podkreślali na konferencji prasowej radni Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Majewski oraz Andrzej Skiba.
Palmy, jak i wiele roślin, które zostały wycięte, można było uratować, tylko trzeba było do tego dobrej woli, zaangażowania i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi na stanowiskach w Urzędzie Miasta.
Studio Polityka.
100 lat temu, 23 września 1922 roku, Sejm przyjął ustawę upoważniającą rząd do budowy portu morskiego w Gdyni. Były śmiechy, żarty, inwestycje wyśmiewano, bo jak wioska rybacka ma przekształcić się w port. I w ciągu kilkunastu lat rybacka osada w port się przekształciła w jeden z najnowocześniejszych portów Europy. Wokół tego portu powstało miasto liczące ponad 120 tysięcy mieszkańców. Żarty, śmiechy, szczególnie ze strony opozycji, jeśli chodzi o przekop Mierzei Wiślanej. W ubiegłą sobotę przekop, no kanał został otwarty. Oczywiście widzimy, słyszeliśmy różne komentarze różne komentarze, najróżniejsze. Sławomir Neumann, na przykład jeden z liderów Pomorskiej Platformy Obywatelskiej, mówi, że nigdy nie był wielkim entuzjastą tej inwestycji. Bardzo droga inwestycja w utrzymaniu. A właściwie panowie... Byliście, Andrzej Ługin był na tej uroczystości. Jak ludzie na miejscu odbierali tą uroczystość, jak odbierają tą inwestycję? Jarosław Popek również był, prowadził rozmowy z politykami, z to ministrem prawda. Infrastruktury. Ale zacznijmy od tego, jakie były głosy mieszkańców i jakie są głosy mieszkańców, bo jednak mieszkańcy, samorządowcy między innymi z Elbląga, samorządowcy z województwa warmińsko-mazurskiego, bez względu na to, czy reprezentują koalicję obywatelską, czy inne partie, mówią, że to będzie impuls rozwojowy dla tych regionów. Jak ważna jest to inwestycja dla tego regionu i dla naszego regionu również, bo Jarosław Kaczyński mówi, no będziemy mieli czwarty port, to początek czwartego portu. To mówi o Elblągu.
Ogólnie rzecz biorąc, byłem na tej uroczystości. Pochodziłem troszkę w tym tłumie, który tam był, ponieważ tłum właściwie oblegał cały teren tego portu i przekopu. I głosów było bardzo dużo. No, byli tam też ludzie, którzy nie byli przekonani do końca tego przekopu na początku, bo znam trochę ludzi stamtąd. Mówili, że tutaj wycięto ileś tam drzew, ale jak zobaczyli ogrom tej pracy i w jaki sposób zakończono tą budowę, no powiedzieli, że są pod wrażeniem. No i przede wszystkim mówią, no chociaż będziemy mogli opanować ten teren i turystycznie, czyli teren przekopu, będziemy mogli normalnie pływać. A na pewno też barki, która zresztą chyba dwa dni temu przepłynęła pierwsza barka.
Tak, spora barka przepłynęła. Spora barka. Widziałem zdjęcie na Twitterze. Ja myślę, że takich zdjęć będzie coraz więcej, czyli będzie...
Czyli jest to norma. Zwłaszcza, że też informacja obiegła taka, że główny kanał w Belgii ma głębokość 3,5 metrów, czy tam 3 metrów. Więc naprawdę nie mamy się czego wstydzić i czego obawiać, że ten kanał, czy ten przekop, jak niektórzy nazywają, będzie deficytowy.
Jest to inwestycja, która miała mieć otoczkę i wymiar propagandowy i chyba tak jest, bo propaganda z otwarciem tego przekopu przekroczyła wszelkie granice. Propaganda, to tak mówił właśnie Sławomir Neumann, Jarosław Popek, to propaganda, czy to był fakt otwarcia inwestycji, która, tak jak mówi Andrzej Ługin, już no, spełnia chyba te cele, do których jest jakby no, predecydowana, została wykonana.
Gdyby Platforma Obywatelska robiła takie inwestycje właśnie jak przekop kanału przez Mierzeję Wiślaną, no to by dokładnie w ten sam sposób organizowała jego otwarcie, bo było to otwarcie uroczyste, było tam mnóstwo mieszkańców tego regionu, którzy liczą na to, że kanał przez Mierzeję Wiślaną, tak jak mówił Andrzej przed sekundą, to będzie impuls do rozwoju bardzo, bardzo zapóźnionego regionu warmińsko-mazurskiego, bo przecież pamiętajmy, że tam do tej pory jest bieda. No.
Ludzie po drugiej stronie przekopu, czyli po drugiej stronie w zalewu, czekają na ten przekop, czekają tak na ten ruch, który będzie.
Wszyscy na to czekają. Ja zwrócę uwagę na to, że nawet wszyscy dokładnie politycy Platformy Obywatelskiej z warmińsko-mazurskiego byli za budową kanału żeglugowego.
Tak, politycy z warmińsko-mazurskiego, dlaczego byli? Bo ja również tam podróżowałem bardzo, bardzo często, już od początku tak zwanej tej demokratycznej Polski i widziałem po prostu, jak miasto Frombork, miasto Braniewo w pewnym momencie po prostu i te okoliczne miejscowości popadają po prostu w zapomnienie. Ogromna bieda, odrapane budynki, marniejący port we Fromborku. To było wszystko widać.
No ale widać to do tej pory. Przecież,
przecież
na przykład w Olsztynie nowy dworzec będzie dopiero teraz budowany, tak? Był rozebrany dworzec z lat 70., teraz będzie budowany. To jest miasto wojewódzkie, duże miasto, miasto uniwersyteckie, więc wydawałoby się, że powinni politycy o to zadbać, a nie dbali o to w ogóle.
Na taśmach ze słynnego lokalu Sowa i Przyjaciele było powiedziane jasno, wprost, tak mówili politycy Platformy, gdzie mają Polskę Wschodnią, bo to jest Polska Wschodnia. Andrzej Potocki, nasz gość na Skype'ie. Słyszymy się, panie Andrzeju. Panie redaktorze, jest pan z nami?
Bardzo dobrze się słyszymy.
Bardzo dobrze się słyszymy. Pytanie do Andrzeja Potockiego. Znaczenie militarne tego przekopu, bo no, widzieliśmy podczas tej uroczystości wpływające polskie jednostki, między innymi żołnierzy Formozy widzieliśmy, którzy płynęli na takim super szybkim pontonie. Jednostki zdaje się Straży Granicznej były. Jakie jest znaczenie militarne i co to w ogóle, co dla Polski oznacza otwarcie tego kanału? Bo mówią wszyscy, że, znaczy są takie różne oczywiście są głosy, bo wszyscy tego nie mówią, że to jest bardzo ważna inwestycja również z powodów strategicznych, wizerunkowych, no ale jak widzimy ten aspekt strategiczny? Andrzej Potocki.
Więc po pierwsze chciałem powiedzieć, że razem z moimi koleżankami i kolegami z Grup Oporu Solidarni 15 wsiedliśmy na jacht i odbyliśmy rejs po zatoce, odwiedzając Gdynię, Hel, no i 17 próbowaliśmy wpłynąć do kanału. No niestety względy proceduralne zakazywały nam wejścia do przekopu, bowiem dopiero było otwarte od 6.30 18 września. Ale przez lornetki popatrzyliśmy sobie i swoją obecnością zaznaczyliśmy naszą radość z tego powodu, że Polska odzyskuje suwerenność, a że była tam ekipa właśnie z czasów walki o tak zwaną wolność i demokrację. Byłem grupą oporu, to były warszawskie struktury, które pod wodzą Teosia Klincewicza, które rzeczywiście wykonywały niejedną akcję na terenie miasta stołecznego. W związku z tym w patriotycznym zrywie na stare lata popłynęliśmy tym rejsem, żeby pokazać, że cieszymy się z tego powodu, a przede wszystkim jesteśmy dumni, że wreszcie mamy przerwaną tą ostatnią pępowinę z Rosją i że to jest bardzo ważny krok dla suwerenności Polski. Dla nas nie liczą się tutaj pieniądze, korzyści gospodarcze, ale głównie kwestia suwerenności, bo to jest sprawa numer jeden. Reszta to są kwestie pochodne, czego zdaje się nie zauważać część opozycji. Ja bym jeszcze chciał dodać a propos gospodarczych spraw taką krótką statystykę, że w 2013 roku, kiedy jeszcze funkcjonował port w Elblągu poprzez przekop, poprzez Cieśninę Pilawską, czyli przez Rosję, mimo tego osiągnął on obroty około 360 tysięcy ton rocznie, docelowo było 400. Ale i tu jest ciekawostka. Rosja w 2014 roku wprowadziła cła na przepływające okręty, statki i port zaczął się dewaluować. W ciągu tam kilku miesięcy spadło do 100 tysięcy przeładunek, a potem jeszcze mniej. W związku z tym widać, że ten port funkcjonował i to działało nie dalej jak w 2014 roku, dopóki Rosjanie nie zastosowali swoich złośliwości, nie wprowadzili ceł na przejazd przez Cieśninę Pilawską. A do tego dochodzą oczywiście, bo jak już mówimy o suwerenności, to również względy strategiczne. No trudno sobie wyobrazić na przykład przerzut jakichś jednostek morskich, mniejszego kalibru oczywiście, ale na Zalew Wiślany w sytuacji, kiedy Cieśnina Pilawska jest z dwóch stron obstawiona przez Rosjan. Słyszałem taką jedną wypowiedź jakiegoś generała. Widać, że niestety nasza generalicja, mam na myśli tą szczególnie wychowaną w komunie, no ma jednak coś nie po kolei w głowie. No są to ludzie dosyć, powiedziałbym, prymitywni, bowiem tutaj jeden z tych generałów, już nie będę wymieniał nazwiska, ale tłumaczył, że przekop ten naraża Elbląg na atak rakietowy ze strony Kaliningradu, ze strony Królewca, Okręgu Królewieckiego, że najlepiej by było ten zalew zasypać i tam puścić czołgi. No i tego typu brednie a la Pytel, a la generał Pytel, przypomnę wywiad w Gazecie Wyborczej. No po prostu to włos dęba na głowie, tak jak się tego słucha. No ale niestety, no są tacy, co słuchają i najgorsze to, że w to jeszcze wierzą. Generalnie okręg kaliningradzki nie stanowi większego zagrożenia w przypadku konfliktu z Rosją. Nie będę już teraz się wdawał w szczegóły, bo nie do końca są to sprawy, że tak powiem, jawne. Ale specjalnie ze strony okręgu kaliningradzkiego nie musimy się obawiać wiele. Natomiast...
Są tam chyba, zdaje się, rakiety Iskander.
Przerzutu, także. Na przykład chodzi o przerzut... Zauważmy, jest wojna na Ukrainie w tej chwili. Jak wzrosły obroty portów w Gdyni i Gdańsku, chociażby dla statków, które przywożą sprzęt i uzbrojenie, bądź też inne ważne rzeczy, które są potrzebne na wojnie i społeczeństwu ukraińskiemu do tego, żeby przetrwać. I porty się nasze praktycznie zapychają. Natomiast wtedy po przeładunku na mniejsze statki można to przerzucić błyskawicznie do Elbląga. I w przypadku jakiegoś konfliktu, czy nawet jeszcze, o ile za rok jeszcze będzie ten konflikt na Ukrainie trwał.
Oby niego nie było.
Na pewno strategicznie, to już jest strategia, na pewno skróci to te linie komunikacyjne z Ukrainą na tym zapleczu strategicznym, jakim jest Polska. Także bez dwóch zdań, również nie jest to może aż tak wielkie znaczenie strategiczne, jakie mają porty w Gdyni i w Gdańsku. Ale niemniej jednak można się pokusić o tezę, że jednostki, które są skoncentrowane wokół Elbląga, w Warmińsko-Mazurskim, bo tam są głównie nasi zachodni sojusznicy skupieni w koszarach, na pewno uprości to łańcuch dostaw, jeżeli coś trzeba będzie przewieźć statkami, a 80% towarów w dzisiejszych czasach przewozi się z daleka statkami.
Dołączył do nas Marek Formela. Witamy pana redaktora Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże 24. Witamy panie redaktorze. Właśnie rozmawiamy o znaczeniu przekopu kanału, który został otwarty w sobotę ubiegłą. Mamy kilka minut do przerwy. Panie redaktorze, dlaczego opozycja krytykuje tą inwestycję? No, co po niektórzy politycy, między innymi były szef MON Tomasz Siemoniak, stwierdził jednakże, że no, może tutaj będzie jakieś znaczenie militarne tego portu w Elblągu, do którego będzie można płynąć swobodnie już tym przekopem. I dlaczego jednak krytyka tej inwestycji jest cały czas dosyć poważna?
No to jest bardziej złożony moim zdaniem punkt widzenia, dlatego że ta krytyka jest częścią wieloletniej już w tej chwili strategii opozycji, która nie akceptuje żadnego projektu inwestycyjnego, żadnego projektu społecznego, który jest w portfolio Zjednoczonej Prawicy. I to jest taki grunt, powiedziałbym, fundament, na którym opozycja buduje swoją komunikację ze społeczeństwem, z obywatelami. Więc to jest taka przesłanka główna. Natomiast tu przesłanki doraźne, praktyczne, to jest kwestia jednak frustracji, że ten przekop został zrealizowany, mimo że te wcześniejsza rozmowa na temat tego przekopu toczyła się nieśmiało w środowiskach związanych z Platformą Obywatelską. Świadectwem tego stanu umysłów jest ten słynny pomniczek w Skowronkach.
W Skowronkach, właśnie.
Tak, na którym napisano, że przekop jest niezbędny, potrzebny i w związku z tym należy myśleć o tym, jak go zrobić. I w tej sytuacji niezwykle aktywny rząd premiera Tuska przygotował 10 milionów złotych na raport środowiskowy. No dzisiaj ówczesny promotor tamtego projektu, senator Wcisła, wtedy dyrektor, urzędnik samorządowy, wyraźnie zmienił poglądy i kiedy ten projekt został zrealizowany w znakomitym stylu, co trzeba podkreślić, dotyczy to zarówno nadzoru inwestorskiego, czyli pracy Gdyńskiego Urzędu Morskiego i dyrektora Piotrowskiego, Piotrzkowskiego, a także wykonawcy, który poradził sobie z tym interesującym technologicznie zadaniem, no to ta frustracja po prostu bierze się stąd, że za rok są wybory i po raz kolejny okazuje się, że rząd, który o czymś mówi, że ma to w planach, to ma w planach, następnie realizuje. I tym wszystkim politykom, zwłaszcza lokalnym gęgaczom z Platformy, których jest przykro w tej chwili, że ta inwestycja się udała, polecam opinię renomowanej firmy konsultingowej z Gdyni, która w 2005 roku, nawet w 2015 roku, na zlecenie Departamentu Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Elblągu przygotowała strategię rozwoju portu elbląskiego i wśród postulatów związanych z rozwojem potencjału gospodarczego, czyli wzmocnieniem polskiej suwerenności, polskiej obronności, bo to nie jest tak, że tylko statek z armatą jest elementem polskiego bezpieczeństwa i polskiej suwerenności, wyraźnie wskazywała, że warunkiem, przesłanką rozwoju jest albo poprawa sytuacji w relacjach polsko-rosyjskich i udrożnienie przepływu przez Cieśninę Pilaską, który rząd Donalda Tuska de facto przymknął, bo reglamentacja tego przepływu była uzależniona od decyzji kapitanatu portu w Kaliningradzie, albo Przekop.
A ja jeszcze tylko dopowiem przed przerwą, że taką konieczność też przekopu widział Eugeniusz Kwiatkowski, można powiedzieć budowniczy Gdyni, widział i Stefan Batory również.
Ja bym chciał jeszcze tylko dodać, że...
Nie możemy. Panie Andrzeju, po przerwie dokończymy ten temat i zapraszam właśnie na 2 minuty przerwy. Witamy w drugiej części audycji. Piotr Kubiak.
Jarosław Popek.
Gość w studiu Andrzej Ługin.
Dzień dobry jeszcze raz.
Gość poza studiem na łączu skype'owym Andrzej Potocki.
Witam serdecznie raz jeszcze.
I Marek Formela. Wszyscy jesteśmy?
Tak, dzień dobry.
Witamy jeszcze raz pana redaktora. Przed przerwą jeszcze zdaje się Andrzej Potocki chciał powiedzieć coś o kanale na Mierzei, tak? Czy to były usterki na łączach? Bo Andrzej Ługin na pewno chciał coś powiedzieć.
Raz, oczywiście.
Ja generalnie nie wiem, czy wszystko było słychać, ale było? Generalnie powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia na ten temat, aczkolwiek zawsze mogę coś dodać.
No to dobrze, Andrzej Ługin. Ja jeszcze słowo kropka nad i.
Na naszej stronie jest relacja z pierwszego przepłynięcia jachtu przez kanał żeglugowy na Mierzei, bo on się tak nazywa. To nie jest przekop, to jest kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej i taka nazwa powinna być używana.
Ja zachęcam również do odwiedzin strony Radia Gdańsk, bo tam również u nas na naszej stronie również relacja naszych reporterów, którzy jako byliśmy chyba pierwsi jako media elektroniczne pierwszą załogą, która przepłynęła kanał, relacja.
Ale najbliżej był redaktor Potocki, który był na jednostce.
No był, ale tutaj redaktor Potocki przekopu nie przepłynął.
No właśnie, dobra, panowie.
Ale kręciłem się przy wejściu.
No wiemy, a nasi dziennikarze przekop przepłynęli.
Dowiedziałem się, że w Elblągu przed otwarciem przekopu zaczęły drożeć ceny nieruchomości. To też wiele świadczy znaczy, o sensie tej inwestycji.
O właśnie, dobrze, panowie, to zostawmy na razie kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Na ten temat będziemy jeszcze dosyć długo rozmawiać pewnie, bo jeszcze rok potrwa budowa toru wodnego do Elbląga, więc wtedy będzie
cała... Do kwietnia.
Tak, ja myślę, że w okolicach roku, tak przynajmniej rozmawiałem tam na miejscu podczas uroczystości. Przejdźmy teraz do sytuacji na Ukrainie. Wojna z Rosji z Ukrainą i mobilizacja w Rosji. Mobilizacja, która miała być częściowa, a z pierwszych takich doniesień z wewnątrz tego kraju wynika, że to jest mobilizacja prawdziwa, czyli ludzie są wyciągani, mężczyźni są wyciągani z domów, wyciągani z łóżek, wyciągani z zakładów pracy, na siłę zmuszani do tego, żeby zakładać mundur i jechać na wojnę. I pytanie do Andrzeja Potockiego, czy to wpłynie na losy wojny, czy nie?
Sama mobilizacja nie ma jak wpłynąć na losy wojny. Pomijam już stan morale rosyjskich żołnierzy, a tym bardziej tych branych za kudły i pędzonych praktycznie siłą do okopów, bo co innego jest cieszyć się z tego, że Rosja atakuje Ukrainę, a co innego samemu z karabinem siedzieć w okopie pod ukraińskim ostrzałem. To są dwie różne historie, z czego sobie doskonale młodzi Rosjanie, nie tylko młodzi, bo ta mobilizacja obejmuje do 65 roku życia. Chciałem tylko powiedzieć, że te 300 tysięcy, które planuje Putin, to niewiele zmieni na froncie, bo po pierwsze jest to żołnierz, który nie trzymał broni od wielu lat w ręku.
Ale panie redaktorze, o tych 300 tysiącach mówi się oficjalnie, nieoficjalnie mówi się o tym, że nawet milion osób może być zmobilizowany.
Bodajże chyba jeden z tych artykułów, który jest utajniony, to, że to może być do miliona. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Ukraińcy mają w tej chwili łącznie z zapleczem około miliona przeszkolonych żołnierzy, z czego duża ich część jest już naprawdę ostrzelana. Do tego dodajmy jeszcze równolegle trwającą akcję mobilizacyjną na Ukrainie, która ciągnie się przez cały czas. Nie tu jest problem w tej wojnie. Problem jest w tym, że po prostu oprócz tego, że Rosja rzuci na front do tak zwanej, bo ukraińska maszynka do bielenia mięsa pracuje po prostu bez zarzutu. I to jest taki kolejny wsad, te 300 tysięcy. To nic nie zmieni. To po prostu... Mobilizacja jest częściowa, jak się śmieją Ukraińcy, bowiem Rosjanie wrócą z powrotem w częściach. I wiele w tym jest prawdy, ponieważ na polu bitwy w tej chwili tym ukraińskim nie tyle rozstrzyga ilość żołnierzy, ile po prostu ilość, a przede wszystkim jakość tego sprzętu. A tu Rosjanie, że tak powiem, cofają się stopniowo do epoki z czasów II wojny światowej, bowiem ten najlepszy sprzęt w dużym stopniu, w dużej części został już zużyty. I to nic nie pomoże, ta mobilizacja. Ona tylko denerwuje obywateli Rosji, bowiem muszą z bronią w ręku zmierzyć się z przeciwnikiem, który do tej pory był dla nich bardzo daleko i widziany był tylko i wyłącznie w telewizji. I pogrąży tylko sytuację Putina, a poza tym pokazuje, że Rosja mimo szumnych zapowiedzi pokonania Ukrainy w 72 godziny doszło do tego, że musi robić mobilizację. To jest de facto na terenie Rosji już samej klęska Putina. Natomiast ani taktycznie, ani strategicznie ta mobilizacja...
Ale jest groźba użycia broni jądrowej i jest groźba użycia broni jądrowej, bo tak sugeruje Putin, ale teraz pomówił to i wzbudzał tym niepokój i Chińczyków, i Hindusów, bo widzimy, że bardzo z wielką rezerwą chyba patrzą i Chińczycy, i Hindusi na Putina. Jeszcze słowo Marek Formela w tym temacie. Co ta mobilizacja oznacza? Mamy właśnie protesty na w rosyjskich miastach, ale ci ludzie nie protestowali za mocno, kiedy był atak 24 lutego. Nie protestowali teraz.
To nie są duże protesty.
To nie są duże protesty, a boją się, protestują wtedy, kiedy mogą zostać skierowani na front. Marek Formela, czy społeczeństwo rosyjskie się zmienia, czy nie?
Nie protestowali, bo to miała być operacja specjalna, jak Andrzej zauważył, która miała posłać 72 godziny. I ona się załamała w pierwszych godzinach, kiedy nie udało się opanować kluczowych punktów w Kijowie. Dwie uwagi trochę szerszej natury. Pierwsza, no te protesty w Rosji, choć one nie mają takiej głębi i takiej intensywności, są jednak pewnym przejawem zmęczenia i niedowierzania, że to jednak jest konflikt, który jeszcze potrwa, którego implikacje zaczynają też dotyczyć bezpośrednio obywateli Rosji, dla których ta operacja specjalna kojarzyła się mniej więcej z trybem, w jakim udało się przejąć Krym. Nagle okazało się, że ta wojna puka do różnych drzwi, do których nigdy nie miała zapukać. I po drugie, no to też nie jest dobra wiadomość dla nas, dla społeczeństw europejskich, bo ona się może przekształcić długofalowy, długoletni konflikt, który będzie rzutował na jakość i standard życia, na ład społeczny, na spoistość społeczną, na pokój, na harmonię w państwach, które mają utrwalone reguły demokratycznego współistnienia. W tym sensie jest to dla nas wiadomość niedobra. No a jeżeli ten konflikt rzeczywiście będzie eskalował, no tak jak Andrzej zauważył, przez sięganie do praktyk wojennych trochę już archaicznych, no to jest też pytanie, co tutaj robi taka masa Ukrainy, obywateli Ukrainy, zamiast bronić własnego państwa.
Skończmy ten temat i przejdźmy do kolejnego punktu programu. Już Andrzej Ługin rozpocznie dyskusję na temat tego, co Donald Tusk pisał do Władimira Putina w roku 2008. Taką słyszeliśmy ocenę wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, że kompromituje to lidera Platformy, to co pisał. No a Tusk, Donald Tusk pisał, że Polska w 2008 roku pisał, że Polska jest zainteresowana stabilnymi dostawami rosyjskiej ropy i gazu. Donald Tusk zaznaczał, że unijno-rosyjski dialog energetyczny sprzyja wypracowaniu klarownych zasad współpracy, a wspólnym mianownikiem jest rozwinięta sieć ropociągów i gazociągów. Coś niebywałego. Nie wydawało mi się do tej pory możliwe, żeby polski polityk mógł tego rodzaju oczekiwania mieć, czy w ogóle zgłaszać takie poglądy. To jest ocena właśnie wiceministra Wawrzyka. Ja jeszcze tylko dodam tutaj do tego sosu wypowiedzi ekspertów opozycji, którzy chcą zrywać kontrakty na dostawę broni, które zawierane są teraz przez Prawo i Sprawiedliwość. To chodzi o wypowiedzi generała Mirosława Różańskiego i Janusza Zemkę podczas takiej konferencji, gdzie się zebrała opozycja i rozmawiała przede wszystkim o tym, że trzeba obalić rząd PiSu. Andrzej Ługin, jak te wypowiedzi korespondują z tym, co dzisiaj mówi Donald Tusk, czyli mówi, że on jako pierwszy, jego koledzy mówią, że oni jako pierwsi doprowadzali do dywersyfikacji, odcinali się od kopalin rosyjskich. Ale co to oznacza dzisiaj, tak? Bo Donald Tusk oczywiście zmienia swoją ocenę różnych wydarzeń. Mówi, że jest jedynym wybawcą Polski od kontaktów z Rosją, a taki polityk jak Janusz Zemke czy generał Mirosław Różański przestrzegają, że jak zdobędą władzę, ich koledzy już politycy i ich koledzy opozycyjni, no to będą rezygnowali z broni. Andrzej Ługin.
Ogólnie rzecz biorąc, Donald Tusk próbuje w jakiś sposób zaistnieć w naszej polityce od właściwie 2 lat, ale to się chyba nie udaje za bardzo, więc za każdym razem próbuje zaszokować czymś ludzi, zwłaszcza tych, którzy mają krótką pamięć. Ale wystarczy sięgnąć właśnie do tych lat 2008-2011, kiedy pomimo katastrofy smoleńskiej nastąpiło jakby wielkie zjednanie wtedy rządu Donalda Tuska i rządu rosyjskiego.
To słyszeliśmy różne wypowiedzi, tak, różne oceny mediów. Nasz o Donaldzie Tusku mówił, media pisały, że to nasz człowiek w Warszawie. Tak. Donald Tusk powiedział, że równie dobrze Putin to nasz
też
człowiek.
Chciano oddać Rosjanom również gaz. Tak negocjowano formy dostawy tego gazu, że na 25 lat chciano nas związać, aż musiała Unia Europejska w to ingerować, bo ten kontrakt wydawał się również Unii Europejskiej wręcz absurdalny. No i w tej chwili Donald Tusk, który poprzednio tak jednał się właśnie z Putinem, w tej chwili jest jego krytykiem.
Czy Polacy uwierzą Donaldowi Tuskowi?
Na pewno koledzy pana Tuska uwierzą.
To pytanie kieruję również do Andrzeja Potockiego. Jak ocenia tę postawę Donalda Tuska? Mamy co rusz ujawniane nowe dokumenty, które świadczą o tym, że Donald Tusk i Platforma Obywatelska po prostu prowadziła politykę wielkiego pojednania.
Wydaje mi się, że Donald Tusk chciał się załapać po prostu na takie eksponowane stanowiska jak Gerhard Schröder.
Andrzej Potocki, jaką ma ocenę?
Jak weźmiemy pod uwagę ten dokument, który ostatnio został ujawniony przez Michała Rachonia w programie Jedziemy, czyli ten list Donalda Tuska do Putina, to tam wychodzi jedna ciekawa rzecz, mianowicie pokazuje, kto był autorem tej strategii wówczas rządowej zbliżenia z Rosją, bo co do tego to chyba nie mamy wszyscy żadnych wątpliwości, nawet ci, którzy Tuska popierają, bo wystarczy, że sobie przypomnieć można, płyniemy z głównym nurtem oraz te umizgi, jakie ówczesny rząd, co teraz właśnie wychodzi na jaw, jest to dosyć wyraźnie pokazywane, wykonywał w kierunku Kremla. Okazuje się, że zarówno argumentacja tego listu, a przede wszystkim styl, co odkrył profesor Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej. On analizował te dokumenty i stwierdza, że było to dzieło Jarosława Bratkiewicza. To był dyrektor polityczny ministerstwa w latach 2010-2015. W MSZ-cie działał od 92 roku do 2021 i był absolwentem moskiewskiego MGIMO. To była szkoła dyplomatów komunistycznych i tenże Bratkiewicz, to jest jego styl. Prawdopodobnie był doradcą w tym przypadku Radka Sikorskiego jako ministra ówczesnego spraw zagranicznych.
I chciał przyjąć Rosji do NATO, nawet nie wykluczał tego, pod pewnymi warunkami oczywiście.
I było to, jest to kolejny przykład na to, że cała polityka ówczesnego rządu opierała się na zbliżeniu z Rosją. Bowiem taka była tendencja w Unii Europejskiej, a szczególnie po stronie niemieckiej, które to Niemcy budowały wtedy Nord Stream 1, po czym przeszły płynnie do budowy Nord Stream 2. I ponieważ wtedy płynęliśmy z głównym nurtem, w związku z tym jako państwo, można powiedzieć, polityczne w jakimś sensie uzależnione od Berlina, bowiem rząd Radosław Sikorski w składzie Donald Tusk, Radosław Sikorski o niczym innym nie marzyli, tylko o tym, żeby wpasować się w ten właśnie nurt polityki niemieckiej, a czytaj ogólnie europejskiej, tego właśnie zbliżenia z Rosją. Króciutko. I robił to konsekwentnie i zdecydowanie. A to, że się teraz to odbiło tym, że mamy pełnoskalową wojnę, która nawet grozi konfliktem nuklearnym, no to możemy tylko podziękować za rozsądek takim ludziom jak Donald Tusk i członkowie ówczesnej ekipy, bowiem oni za to po prostu ponoszą odpowiedzialność.
Marek Formela,
podobnie jak
krótko.
Częściowo rząd Angeli Merkel i obecny rząd kanclerza Scholza również większą część odpowiedzialności za wybuch tej wojny, czyli za finansowanie Kremla ponosi,
króciutko
choć było
jeszcze...
wiele głosów w naszym kraju, żeby tego nie robić.
Marek Formela, króciutko jeszcze w tej sprawie, bo mamy jeszcze temat lokalny, czyli, czyli Aleksandra Dulkiewicz, która ogłosiła swoją, która zamierza startować na prezydenta Gdańska. Ale to jeszcze o Donaldzie Tusku, Marek Formela, słowo.
No, uwzględniając okoliczności kadrowe, o których powiedział Andrzej, związane z działalnością jednego z wyższych rangą...
Panie redaktorze, bardzo pana słabo słyszymy. Może...
Uwzględniając okoliczności kadrowe,
lepiej,
o których mówił Andrzej, to trzeba powiedzieć wprost, że odpowiedzialność polityczna nie leży na barkach nawet ważnego dyrektora departamentu, tylko na kierownictwie politycznym resortu i rządu w sprawach tak istotnych jak relacje międzynarodowe, więc albo brakowało refleksji, albo brakowało wiedzy, krytycyzmu, albo rzeczywiście był to pewien skomponowany, wielobarwny projekt polityczny, który wykraczał poza granice Polski. Ja zwracam uwagę na notatkę wicepremiera Sieczyna, który wskazuje w liście do wicepremiera polskiego rządu, że trzeba znaleźć rozwiązania do pomysłów czy projektów omówionych już wstępnie przez pana Putina i pana Tuska, więc są tam jakieś porozumienia, które były wcześniej, które obaj premierzy zawarli, a następnie należało je wykonywać. Wśród tych projektów był przecież także, już nie mówię o Lotosie, ale była także próba ulokowania bazy Łukoilu w Gdańskim Porcie. W Gdańskim Porcie, którym wtedy zarządzał wywodzący się ze struktur partyjnych Platformy Obywatelskiej prezes Strzyżewicz.
Dobrze, panowie, przechodzimy teraz do ostatniego punktu programu i tu Jarosław Popek, czyli prezydent Dulkiewicz ogłasza.
No co ja mam do powiedzenia? No, prezydent Aleksandra Dulkiewicz zdecydowała się na start w wyborach samorządowych, czym okazuje się z kulorowych rozmów wynika, że członkowie Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska chcieli koniecznie dowiedzieć się już teraz, czy pani prezydent Dulkiewicz będzie startowała w wyborach
do Europarlamentu. Czym to było spowodowane? Chyba
naciskiem ze strony członków Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska.
A którzy... czy tymi aferami również związanymi z między innymi z owcami, z GZDZ-em,
zaraz pewnie te tematy się pojawią.
Bo mamy trochę nieoficjalnych doniesień. Dobra, to zacznijmy
No, myślę, że tak. Myślę, że te wszystkie afery, o których słyszymy tak naprawdę codziennie, bo codziennie
coś się dzieje,
to będzie właśnie taki papierek lakmusowy dla mieszkańców Gdańska. Czy chcą, żeby ta władza nadal działała w taki sposób, czy chcą, żeby ta władza działała w sposób normalny, czyli zgodnie z życzeniami i z tym, czego chcą mieszkańcy. I ja spytam teraz Andrzeja Ługina, jak oceniasz kandydaturę Aleksandry Dudkiewicz,
jej decyzję
ogólnie
jest jeszcze półtora roku do tych wyborów, więc się jeszcze może dużo zmienić, może być jakiś nowy kampus, gdzie pani Dudkiewicz powie jednak nie, zdecydowałem się jednak startować do Sejmu, bo tam więcej mogę zrobić, ale z drugiej strony w sumie to bardzo dobrze, że jeśli pani Aleksandra Dulkiewicz zostanie kandydatem na prezydenta, ponieważ tak słabego prezydenta Gdańsk jeszcze nie miał. I tutaj jest pole do popisu do opozycji.
To jest ukłon w stronę prezydenta Adamowicza?
Tak, jest. Tak, tak, to jest ukłon w stronę Pawła Adamowicza. I tutaj wielka rola do opozycji, może do jakiegoś stowarzyszenia, które się wykiełkuje, ale i zacznie promować swojego kandydata. Tego kandydata opozycji gdańskiej jeszcze nie znamy, ale jak mówię, do wyborów jeszcze jest dosyć dużo czasu, natomiast faktem jest, ja z niecierpliwością mówię to do gdańskiej opozycji, czy macie już kogoś na oku? Ja się pytam po prostu, dlatego że już jest czas. Natomiast tak słabego prezydenta, jakim jest pani Aleksandra Dulkiewicz, w Gdańsk nie miał. Świadczą o tym między innymi wszystkie te afery, które wychodzą.
I oby nie miał w przyszłości.
Tak.
No, zaraz będzie pytanie do Marka Formeli, bo zupełnie inaczej niż Aleksandra Dulkiewicz zareagował Rafał Trzaskowski, który stwierdził, że jeszcze nie ma decyzji o tym, czy będzie prezydentem Warszawy nadal, czy będzie startował w wyborach parlamentarnych. Oczywiście on kocha Warszawę, ale nie wyklucza tego, że do Sejmu czy Senatu będzie startował. I pytanie do Marka Formeli, która z tych postaw jest panu redaktorowi bliższa? Czy to, że teraz już Aleksander Dulkiewicz deklaruje start, czy Rafał Trzaskowski, który najprawdopodobniej pewnie do Sejmu będzie startował?
No, Rafał Trzaskowski ma wyraźnie lepszą pozycję polityczną. Pamiętamy, że ma za sobą bardzo dobry wynik w wyborach prezydenckich i moim zdaniem traktuje ten wynik jako rekwizyt w tej rozgrywce i szuka takiego rozwiązania, które dla niego będzie najkorzystniejsze. Ja sądzę, że marzeniem Rafała Trzaskowskiego jest start w wyborach prezydenckich, a potknięcie się Donalda Tuska o własne nogi w wyborach parlamentarnych jego supremację potwierdzi. No trochę jest tak, że trzeba siedzieć na brzegu rzeki i czekać, aż ciała wrogów spłyną. I to chyba jest właśnie pozycja Rafała Trzaskowskiego. Aleksandra Dulkiewicz, natomiast, ale z tego co wiem, to nie Aleksandra Dulkiewicz ogłosiła.
Nie. Pierwszy był Piotr Adamowicz.
Dodajmy poseł
Platformy, która najprawdopodobniej wystawi swojego kandydata również.
No właśnie, to z tym, że to jest poseł Platformy, ale nie polityk Platformy, bo z tego co wiem, to Piotr Adamowicz nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej i z pewną gorliwością to wielokrotnie podkreślał. No, sytuacja Aleksandry Dulkiewicz jest chyba jednak skomplikowana, bo powiedzieliście o tych okolicznościach bardzo deprymujących. Ja przypomnę tą samotną łatkę na mszy z okazji składania hołdu obrońcom Poczty Polskiej. Całe to towarzystwo z Platformy opuściło panią Dulkiewicz i towarzyszył jej współpracownik Gazety Gdańskiej, co samo w sobie jest dość interesujące i intrygujące, żeby nie pozostała sama. To jest też w takim, wydaje mi się, taka próba zbadania otoczenia, jak zareaguje i jakie będą echa tej decyzji. I zwracam jeszcze uwagę na wypowiedź pani Dunajewskiej w Radiu Gdańsk. Stwierdziła w rozmowie z redaktorem Strateckim, że decyzja o podwyżkach została podjęta na osobistą polityczną odpowiedzialność, na podwyżkach dla urzędników, na osobistą odpowiedzialność polityczną pani Dulkiewicz, co by znaczyło, że w tej strukturze ugrupowania, które powstało po to, żeby Paweł Adamowicz miał wehikuł organizacyjny, wszystko dla Gdańska, nastroje wcale nie są takie
właśnie
optymistyczne.
I teraz będzie pytanie jeszcze do Andrzeja Potockiego, bo mamy takie nieoficjalne informacje właśnie z kręgu Wszystko dla Gdańska, że członkowie tego stowarzyszenia pytali się Aleksandry Dulkiewicz, czy będzie startowała z pod sztandarami Wszystko dla Gdańska, czy z Platformy Obywatelskiej. To było podobno bardzo ważne pytanie. Jak będzie z Aleksandrą Dulkiewicz? Bo to środowisko Wszystko dla Gdańska tak trochę chyba w pewien sposób sceptycznie patrzy na działania, Aleksandry Dulkiewicz. Andrzej Potocki, czy Aleksandra Dulkiewicz zdecyduje się startować pod sztandarem Platformy Obywatelskiej? Bo była na kampusie Polska, kontakty z Rafałem Trzaskowskim, z politykami Platformy ma bardzo dobre.
Bardzo prawdopodobna jest sytuacja, że po prostu z racji tego, że nie jest jeszcze ustawiona konstrukcja sojuszy wyborczych Platformy Obywatelskiej, ale jedno jest pewne, tak czy inaczej tam jest potężna kolejka do jedynek, do pierwszych list, do wyborów parlamentarnych na posła. I być może z dużym prawdopodobieństwem powiedziano po prostu Aleksandrze Dulkiewicz, słuchaj, pilnuj Gdańska, a dużą politykę zostaw tutaj centrali i po prostu nie ma innego wyjścia i musi jeszcze raz startować.
I musimy, panie redaktorze, tutaj postawić...
Wyborach do Gdańska.
Musimy postawić tutaj kropkę, panie redaktorze. Będziemy do tego tematu pewnie...
Kapitał opozycji w każdych kolejnych wyborach jest dużo większy niż kapitał kontynuacji dla urzędujących prezydentów.
Zobaczymy.
Nie ma właściwego kandydata opozycja do tej pory.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Andrzej Potocki, portal Polityce.pl i Tygodnik Sieci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, miłego
Marek
weekendu.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże 24.pl. Dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.
Andrzej Ługin, portal Gdańsk Strefa Prestiżu. Com.
To jest.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy za tydzień.